Chwała Panu naszemu Bogu. Dziękuję Bogu za to, że mogę być na tym miejscu. Dziękuję Bogu za to, że mogę tutaj stać. Rzeczywiście, może dawno nie stałem. W niedzielę słuchaliśmy takie wspaniałe słowa i pamiętamy o tym, co było mówione, i właśnie przyznam się, że moje rozmyślania też właśnie w tym kierunku tak dążyły. I te słowa, które tam słyszeliśmy na wstępie, tak właśnie dotykały mojego serca i przeżywałem właśnie też w tym tygodniu te słowa. Dziękuję Bogu za to właśnie, że daje nam jeszcze tą łaskę, żeby zrozumieć jeszcze pewne rzeczy. Kiedy uczniowie udali się z Jezusem na górę przemienienia, to oni ujrzeli tam Jezusa takim, jakim jeszcze go wcześniej nie widzieli. I tak często jest w naszym życiu, że podążamy za naszym mistrzem, panem, nieraz 5, nieraz 10 lat, a przychodzi taki moment, że daje się nam poznać z tej strony, jaki jeszcze może dotąd nie dał nam się poznać. I naprawdę taki jestem, jeszcze raz to powiem, wdzięcznym Bogu za to. Przeczytam może taki werset, który jest taki wspaniałym wersetem. Bardzo lubię ten werset. Jest to z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału. Szesnasty werset. Tutaj czytamy o takich wspaniałych mężach Bożych, bohaterach wiary. I jest napisane w 16 wersecie, że lecz oni zdążali do lepszej, to jest do niebieskiej. Wspaniałe właśnie słowa, że zdążali do lepszej, to jest do niebieskiej. Ja myślę, że ci mężowie, oni rozumieli. Rozumieli to, co jest najważniejsze w życiu. Nie to, co doczesne, co materialne, ale to, co Boże, to, co niebieskie. I często właśnie tak w życiu jest, że czasami może przywiązujemy wagę do nie takich rzeczy, które są na tyle istotne, może czasami właśnie przysłania nam ten prawdziwy cel. Tak jak jest to napisane w liście Piotra, cel wiary, zbawienie dusz. I też przyznam się szczerze, że czasami mamy takie wrażenie, że za bardzo się na tym skupiam. Za dużo to mojej uwagi skupia. Tak właśnie też się zastanawiałem, jak podejmowałem tą nową pracę, czy wystarczy, czy... Ale tak zrozumiałem, bo kiedy też jak byliśmy tutaj w Sylwestra, to dzieliliśmy się świadectwami i ciocia właśnie tak stwierdziła, że czy kiedyś mi coś brakowało, bo ja tak właśnie też tak składałem takie świadectwo i tak rzeczywiście, czy kiedykolwiek mi coś w życiu brakowało. Przyznam się, że nigdy nie doświadczyłem jakiegokolwiek głodu. Naprawdę każdego dnia Bóg udowadnia nam swoją potężną miłość do nas i naprawdę za to niech płynie chwała naszemu Bogu. Takie też wydarzenie z Łukasza przeczytam. może nie przeczytam, tylko wspomnę, kiedy właśnie uczniowie udali się z Jezusem na tą górę przemienienia. I był tam właśnie Jezus, którego wygląd się odmienił, jego szata stała się biała, lśniąca. Byli tam też Mojżesz i Eliasz i czytamy, że ujrzeli tą chwałę i rzekli do Jezusa w 33 wersecie: Mistrzu, dobrze nam tu być. 9. Takie słowa właśnie padły z ust Piotra: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. I tak właśnie, kiedy tak zastanawiam się, wnikam w te miejsce Słowa Bożego i czytam, że Piotrowi było tam naprawdę dobrze. Tak zastanawiam się, z jakiego powodu przecież na tej górze, myślę, że nie było nawet jakiejś gospody, nie było tam na pewno żadnej jakiejś rozrywki, żadnego hotelu, tak jak to w tym świecie teraz do tego dąży świat, żeby gdzie tego nie ma, to myślę, że nikt by nie powiedział, że tam jest dobrze. I kiedy tak właśnie wyobrażam sobie te miejsce, ten czas Piotra, który był właśnie z Jezusem i widział tą chwałę i takie ogromne pragnienie wydobywało się z jego serca, żeby tu zostać jeszcze, żeby jeszcze być właśnie z Mistrzem, doświadczył tą Bożą obecność i Bożą chwałę, która... I też tak czytamy właśnie, że powstał obłok i zacienił ich. I wiecie, i tak właśnie często w życiu naszym jest, że pewne rzeczy przysłaniają te ważne, istotne rzeczy. I właśnie czytamy, że Piotr, on doświadczył tej Bożej, ogromnej takiej obecności w swoim sercu. I też taka historia z Dziejów Apostolskich. W 12 wersecie, rozdział 12. Przeczytam właśnie może taki ten krótki fragment tutaj do 6 wersetu. 12 rozdział do 6 wersetu. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. I kiedy właśnie tak się zastanawiam nad tym miejscem, dostrzegam postawę Piotra tutaj, która naprawdę mnie bardzo mocno zadziwia. Czytamy o tym, że król Herod targnął się na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. I czytamy, że to się podobało Żydom. Czyli można się domyślić, że działo się to publicznie, że Jakuba ścieli na oczach Żydów i zabili go tam, można powiedzieć, zamordowali. I to się Żydom podobało. I widząc to, Herod kazał też pojmać Piotra. i wtrącił go do więzienia. I tam w tym więzieniu strzegli go, stali nad nim żołnierze i mieli taki zamiar, żeby go stawić przed ludem. Mimo że najprawdopodobniej też odbyłaby się podobna egzekucja. Wiecie, ale w tym wszystkim Piotr czytamy, że on spał. Jakie to wspaniałe, że taki ogromny pokój w sercu Piotra. Słyszeliśmy w niedzielę właśnie taki, jak brat Piotr właśnie opowiadał tą rozmowę z tym człowiekiem, że o tych 17 milionach i o tym, co sobie myślał wtedy, jakby takie miał pieniądze. I wiecie, i tak się zastanawiam właśnie o takich ludziach, którzy mają wszystko. W tym sensie, że mają tyle pieniędzy, że o nic się nie muszą martwić. Mają samochody, mają wspaniały dom, ale ja myślę, że na pewno wielu z nich nie może spać spokojnie. A czytamy, że Piotr spał. I właśnie jakie to jest ważne, żeby posiadać ten pokój w sercu. Myślę, że żeby ten taki pokój osiągnąć, trzeba mieć naprawdę czyste serce, prowadzić święte życie. I właśnie kiedy tak też się zastanawiam, to czytamy w Hebrajczyków, może przeczytam w 12 wersecie, w 12 rozdziale, 14 wersecie jest napisane: dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I jest też napisane w Mateusza: albowiem czystego serca Boga oglądać będą. I przypomina mi się właśnie, kiedy tak właśnie o tym mówię i tak się zastanawiałem, przypomina mi się właśnie taka historia, którą tam miałem okazję, jak byłem w Legnicy, słyszy taka przytoczona przykład taki, że kiedyś tam pewien król, władca wydał taki rozkaz, czy po prostu wyraził taką chęć, żeby stworzyć swoją armię, taką armię przyboczną. I pytał doradców, w jaki sposób wybrać tą armię, taką grupę ludzi, którzy będą się na tego nadawali, i żeby jakiś warunek podać. I ktoś mu tam właśnie doradził, żeby dostać się do tej armii, to trzeba osiągnąć taki pułap wzrostu, 1,90 m. I spodobało się to królowi i zgodził się, żeby właśnie tak było. I kiedy był właśnie taki nabór, to w ten czas ci wszyscy młodzi, tacy zdrowi, silni mężczyźni właśnie z wielką nadzieją podążali właśnie na te nabory i każdy właśnie widział te swoje zalety. Jeden, że jest najszybszy, drugi, że najsilniejszy. Już się widzieli tam w tej armii. I kiedy tam przybyli na tym miejscu, usłyszeli, że jest pewien warunek. Warunek jest taki, żeby osiągnąć, by może taki obraz właśnie, że to była taka pewna poprzeczka postawiona, żeby strącić tą poprzeczkę, która była na wysokości 1,90 m. I kiedy właśnie ci młodzi, którzy tacy byli pełni nadziei, okazało się, że nie dosięgli do tej poprzeczki, byli bardzo zasmuceni, rozgoryczeni, jeszcze tak o swoich zaletach w ten czas wspominali, ale to nic nie dało, bo oni tylko czynili rozkaz króla, a rozkazem króla było to, żeby tylko ci, co osiągają ten wzrost, i tylko ci się mogą właśnie nadawać. I tak właśnie to było przyrównane do tego, że jest w Bożym Słowie czytamy: kto będzie oglądał Boga? to będzie oglądał Pana. Jest właśnie mowa o czystym sercu i o świętym życiu. I myślę, że będzie może podobnie właśnie z tym, kiedy przyjdzie taki dzień, to może wielu powie, byłem na, może zawsze uczęszczałem na nabożeństwo, zawsze się starałem, dawałem dziesięcinę, mówiłem piękne kazania, pięknie śpiewałem. Ale jeżeli w ten dzień, kiedy też w ciągu naszego całego życia nie umiemy zachować czystego serca i nie umiemy prowadzić świętego życia Boga, myślę, się zgodzicie ze mną, oglądać nie będziemy. Jak ważne jest, żebyśmy pilnowali swojego życia, naszych serc. Przeczytam jeszcze może taki jeden ostatni werset z Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i 6 werset. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. W wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. I oby właśnie tak w naszym życiu było, że kiedy może będzie jakieś uciśnienie, będzie może jakiś problem, to żebyśmy właśnie ufność składali na naszym Panu i właśnie z radością Ducha Świętego składali tą, tak jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, ofiarę pochwalną. I myślę, że ta ofiara pochwalna to nie jest coś, co może zbywa nam, albo coś, co czego mamy dużo. Myślę, że możemy ofiarą tą nazwać to, co jest nam naprawdę bardzo drogie. I to właśnie powinniśmy składać naszemu Bogu. To, co jest nam najdroższe. I taka, myślę, powinna być ta ofiara, która jest składana, która może powinna być składana, a nie jest. Zachęcam nas wszystkich, bracia, siostry, abyśmy tak wgłębiali się w nasze życie, do naszych serc. Jemu za wszystko niech płynie chwała. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten czas. Ja też się bardzo cieszę, że mogłem poznać Mirka i jego rodzinę, wspaniałą rodzinę i cieszę się z tej społeczności, którą mamy, prawdziwie takiej opartej na Bogu, na Słowie Bożym. Taką prawdziwą społeczność chrześcijańską. I myślę tak, że oni biorą jakieś korzyści z tego, że są z nami i my również, wcale nie mniej. Chcę przeczytać z Ewangelii Jana, 12 rozdział, 44 wiersza. Ewangelia Jana, 12 rozdział, od 44. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie zawsze Jezus donośnym głosem wołał, raczej bardzo rzadko wołał donośnym głosem, a w tym przypadku głośno wołał, żeby wszyscy usłyszeli i wyraźnie. Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Przyszedł czas, że Jezus musiał głośno im powiedzieć, kto wierzy we mnie, kto wierzy we mnie. Wcześniej mówił, słuchajcie słów moich, wierzcie mi dla słowa mojego, jeśli nie dla słowa chociażby, to dla uczynków, które czynię. Popatrzcie, co się dzieje, wierzcie. Wiecie, przyszedł czas, że Pan Jezus musiał jasno powiedzieć, że zostaje nam tylko jedno, wierzyć w Jezusa Chrystusa. Zostaje tym Żydom też, wśród których był, tylko jedno. Albo uwierzą w Niego, albo odrzucą Go i tym samym odrzucą Ojca. Jakby skończył się czas, przyszedł kres na jakieś spekulacje, na to, że no można go traktować, można go znosić, można go jakoś tam przetrawić. Albo też mieć niechęć, knuć coś przeciwko niemu, żeby było jasne i żeby było wiadome przeciwko komu, kim jest Jezus Chrystus. I na pewno te słowa się nie podobały Żydom uczonym w piśmie, na pewno się nie podobały. Na pewno, powiem, wzbudziły w nich wielki opór, wstręt do Jezusa Chrystusa. Bo Jezus mówi wprost, kto wierzy we mnie, kto wierzy we mnie. Jednak trzeba wierzyć w Jezusa. Nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Pokazuje, że ta wiara w Jezusa Chrystusa, w Niego, on nie odsuwa tej wiary. On nie mówi przez to, że no to nie musicie we mnie, wierzcie w Ojca, bo oni w Ojca wierzyli, tak? Żydzi wierzyli w Boga i oni cały czas mu mówili, przecież my mamy Boga. Jezus pokazuje im, że prawdziwa wiara, jeśli wierzą w Boga i znają Boga, to uwierzą w Jezusa, uwierzą w Niego. Kiedyś im powiedział, gdybyście znali Ojca, to znalibyście i mnie. Ale ponieważ mnie nie znacie, więc nie znacie Ojca. Przyszedł ten moment, kiedy Pan Jezus musiał wyraźnie powiedzieć, kto wierzy we mnie, kto wierzy we mnie, kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Dla Żydów było to trudne, dla tych, którym się Bóg objawił nie przez Jezusa, ale objawił się im na górze Synaj, tak? Przez Mojżesza, przez przykazania, przez skrzynię przymierza, przez obłok, przez słup ognia. Oni mieli takie doświadczenia. Tak się mi Ojciec objawiał. I nagle przychodzi ktoś, to mówi, że jest od Ojca. My poznaliśmy Jezusa przez Jezusa, tak? Od Niego. Z Nim się spotkaliśmy, jak nawet w świadectwie Mirek mówił, tak? My Ojca poznaliśmy przez Jezusa. Nam jest, powiem prościej, im było trudno przyjąć Jezusa. Przyjęliby Go, gdyby mówił według ich myśli, ale ponieważ nie mówił według ich myśli, nie uznali, że jest to moment, kiedy można Go odrzucić, powiedzieć uzurpator. Nazywa siebie Synem Bożym, to jest bluźnierstwo. On bluźni. Ale powodem było nie to, że faktycznie to było bluźnierstwo, ale to, że Jezus mówił im przykre rzeczy. Chciał ich życie wyprostować, a oni nie chcieli się poddać temu. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie, kto wierzy we mnie. Cały czas się powtarza, wierzy we mnie. I myślę tak, jak to dobrze, że nie mamy takich problemów, jak mieli Żydzi, że poznaliśmy najpierw Jezusa, poznaliśmy najpierw łaskę Jego, najpierw On się z nami spotkał i On nam pokazał Ojca i przez Niego widzimy Ojca i poznajemy. Jest dla nas to wszystko ładne, ułożone i prawidłowe, bo takie jest. Tak jak Jezus o tym mówi, tak miało być też i dla Żydów. I nie było to trudne, bo skoro się zna Ojca, to jak można odrzucić Jego Syna, prawda? Oni powinni tym bardziej umiłować Jezusa. Tym bardziej, bo już znali Ojca, dobrego Boga, który posłał teraz Zbawiciela, który posłał teraz tego, który miał ich doprowadzić do prawdziwej społeczności. Więc to powinno być naprawdę. Wiecie, grzech stanął na przeszkodzie. Tak strasznie grzech staje na przeszkodzie. Tak strasznie grzech zakłóca te relacje. Gdybyśmy my znali najpierw Ojca, czy byśmy nie przyjęli z radością Jego Syna? Jeśli On się miał, to przyszedł i objawił się? I tak jak Jezus mówi, ja nie mówię tego od siebie, co mówię, tylko mówię to, co od Ojca usłyszałem. Byśmy przyjęli Go. Kochani, to nie jest trudne. To nie była dla nich przeszkoda, przez którą, no nie wiem, fatum ich spotkało, los nieszczęśliwy. Nie. Ale jeszcze raz podkreślę, grzech, własny grzech stoi na takiej, jest taką wielką przeszkodą, że nawet zamiast umiłować i przyjąć, co go znienawidzili, tak jak o tej winnicy, pośle im syna, tak? Pośle do niego syna. Jego przecież uszanują, a oni powiedzieli, o, to jest dziedzic, zabijmy go i winnica będzie nasza. Tak strasznie grzech, powiem, niweczy i czy burzy Boże zamysły, Boże marzenia, Boże chęci, pragnienia. On chciał mieć społeczność ze swoim stworzeniem, grzech popsuł. I człowiek stracił tą społeczność, ale Boga to też smuciło przecież. Grzech jest, kochani, takim strasznym. Dzisiaj się nie mówi o grzechu i dzisiaj się grzech stara się przeskakiwać. No jest grzech w życiu ludzi, no tak, no w kościele też jest grzech, ale przeskakujmy go tak. Nie przyglądajmy się. Takie jakby zlekceważenie, czy takie jakiś taki zły stosunek do tego grzechu. Ach tam, to jest przykre, to jest problem, ale przejdźmy. Nie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak wielkie nieszczęście sprowadza grzech i sprowadzi, tak? Sprowadził kiedyś, tak? Adam i Ewa sprowadza teraz nieszczęście, przelewanie krwi, choroby, tragedie i sprowadzi, kiedy staną ludzie przed Bogiem na sąd i nikt, kto będzie grzesznikiem, będzie miał grzech, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nikt. Żaden grzech tam nie wejdzie. I żaden grzesznik, oczywiście żaden grzesznik, bo to nie chodzi o sam grzech. Jeśli by ktoś słuchał słów moich i nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Czy to znaczy, że nie ma sądu? Nie. Bo Pan Jezus mówi od razu, że słowo moje będą go sądzić. Ale popatrzcie, kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich. Nieprzyjmowanie słów Jezusa jest równoznaczne z gardzeniem Nim. Takie ważne były słowa, które Jezus przyszedł zwiastować. Prawdziwa postawa to słuchać tych słów z nabożnym szacunkiem, z nabożną taką bojaźnią i nie tylko słuchać, ale przestrzegać. Jeśli ktoś tego nie robi, gardzi Bogiem, gardzi Jezusem. Tak sobie myślałem, kiedy powiedzmy przychodzi nowy, nie wiem, jest wybory są do na prezydenta, tak? Czy my mamy kogo? Prezydenta, tak? I jest później orędzie, nie? Kto to jest? No. Nie, no w państwie. Myślałem, że może jakoś inaczej. I on później mówi orędzie, nie? Ja nie słyszałem, nie słuchałem żadnego orędzia. Bo nie mam, nie dlatego, że no nie mam telewizora, to zawsze w telewizorze jest. W radiu chyba też, ale ja też radia nie mam, nie słucham. Nie słuchałem żadnego orędzia i nie znaczy, że ja gardzę tym prezydentem. To nie jest, nie gardzę nim, po prostu mi jest to niepotrzebne. Wiem, że to nic nie wnosi, tak? Nic nie wnosi, jest orędzie, tam, dla niektórych nie mogą się doczekać. A on może wziąć kartkę poprzedniego prezydenta, nie? I tylko zamienić tam, gdzie PiS, to napisać PO i to samo przeczytać, tak? I to jest dokładnie to samo. Oni źle, my dobrze, nie? Następny przyjdzie, bo oni źle, my dobrze będziemy. Więc to jest mi niepotrzebne, tak? To nie znaczy, ja nie słucham tych słów, nie słucham. Ale nie jest to jednoznaczne, że ja nimi gardzę, tymi ludźmi. Nie. Ja sobie gadają nawet trzy orędzia. No, mogą. Ale popatrzcie, kiedy Jezus mówi, a my nie słuchamy Jego, to jest to jednoznaczne i równoznaczne z pogardą. To nie jest tak, jak posłuchać prezydenta, czy premiera, czy kogoś tam, lub nie posłuchać. Bo oni mówią naprawdę, mówią coś, czego to nic nie zmienia. Nic nie zmienia. Natomiast Jezus przyszedł mówić słowa żywota. Jezus przyszedł w określonym celu przetratować ludzi. Wszyscy jesteśmy zgubieni bez Boga, bez Jezusa. Zgubieni na wieki. Jezus przyszedł zwiastować słowa żywota, ratunku. To nie jest, wiecie, powiedzieć coś, zamienić kartkę i powiedzieć, będzie teraz dobrze. A nie będzie dobrze. Będzie lepiej, a nie będzie lepiej. To są inne słowa, to jest całkiem inna sytuacja. I nie słuchać tych słów, które... A jesteśmy wszyscy w potrzebie, każdy człowiek jest w potrzebie usłyszeć takie słowa, żeby nie zginąć. Bo jeśli ich nie usłyszy, słów żywota, jeśli nie usłyszy, to zginie. Na wieki zginie, więc... I teraz Bóg posyła Jezusa Chrystusa, aby On mówił słowa żywota, aby On mówił słowa o zbawieniu. I jeśli ktoś to odrzuca, jest to połączone z pogardą. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowa, które mówiłem, głosiłem, sądzić go będą w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Fajna tajemnica, wiecie? Ja nie od siebie mówiłem, ale Ojciec mi rozkazał, co mam mówić. To Bóg jest autorem tych słów. My mówimy Ewangelia Jezusa Chrystusa. Bo tak jest. Jezus przyszedł przekazać nam, powiedział, ja nic od siebie nie mówię i nie czynię, tak? Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć. W tym planie zbawienia jest ręka Ojca. To jest Boży, dlatego mówimy Boży plan zbawienia. A Jezus był doskonałym sługą. On był sługą. On stał się sługą Bożym, który wypełnił Boży zamysł. On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Jezus powiedział, i wiem, że przykazanie Jego, to, co mi kazał mówić, jest żywotem wiecznym. Bracia i siostry, wiecie, to jest bieda, że dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w to, nie wie, że to przykazanie jest żywotem wiecznym, że te słowa tutaj zawarte są żywotem wiecznym. Nie tylko słowa, że Pan Jezus umarł za nas, ale bo to są też słowa. Ale też te słowa, które dzisiaj były czytane, bez dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez Niego nikt nie ujrzy, bo Pana to też, to jest żywot wieczny. To, dlatego nie, Jezus powiedział, że nie przeminie ani kreska, ani jota, nie może przeminąć. Nie może zostać zmieniona, nie może zostać przestawione. Bo to jest słowo żywota wiecznego. Bóg mu rozkazał i ja wiem, że przykazanie Jego, Ojca mojego, jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Czy mamy dostateczną wiedzę, że to są słowa Ojca i one naprawdę nie mogą być zmienione, są tak ważne. I czy mamy tą świadomość, że obojętnie, czy to jest obietnica, czy to jest napomnienie, czy to jest skarcenie, czy to jest zachęta do porzucenia świata, do porzucenia grzechu, czy to jest przestroga, aby nie mieć udziału w tym w świecie, czy w grzechu. Czy wiemy, że to jest przykazanie wieczne? Że nie coś dokuczliwego dla nas na tej ziemi, ale jest to przykazanie. Jezus mówi, ja wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Bóg dał nam naprawdę swoje drogocenne słowo. Kiedyś na takie słowa, Boże słowa, stanęły światy, jak to jedna pieśń mówi. Rzekł Bóg i stało się. Rzekł Bóg i stało się. Rzekł Bóg i dzień się rozdzielił, światłość i ciemność. Rzekł Bóg i ziemia wydała, rzekł Bóg i wody wydały swoje. Wiecie, powiedział Bóg, mówię, wielkie słowa, takie same słowa mocy Bóg do nas skierował przez Jezusa Chrystusa. Bóg do nas skierował przez Jezusa. No one nie mówią, niech tam powstanie, ale one mówią, jak trafić do domu Ojca, jak trafić do tej wspaniałej wieczności, jak pojednać się z Bogiem. To są naprawdę słowa Ojca. To jest coś naprawdę niezwykle cennego. Mirek powiedział, ja kocham Słowo Boże i chwała Bogu. Daj Boże, żebyśmy naprawdę kochali Słowo Boże, kochali je. Naprawdę byli zakochani w Bożym Słowie. Żeby nie tylko Jego posłuchać, ale i przestrzegać. Bo Pan Jezus powiedział, jeśli by ktoś słuchał słów moich, ale ich nie przestrzegał, to ma swojego sędziego. Nie można tych słów odrzucić, nie można posłuchać jak przemówienia premiera i albo wierzyć, albo nie wierzyć, albo w ogóle nie słuchać. Nie można. To są słowa skierowane do ludzi w potrzebie, do ludzi ginących, do ludzi, nie wiem, ja nie mam koła ratunkowego, tak? Nie mam żadnych takich. Nawet jak idę nad jezioro, to mi niepotrzebne, ale gdybym był w środku morza, tak? Z rozbitkiem, no ja inaczej bym patrzył na koło ratunkowe. Teraz mogę w ogóle o nim nie myśleć. Mogę oglądać w sklepie 20 kół ratunkowych rodzajów i żadnego nie wziąć. Powiedzieć, po co mi to? Ale gdybym był na morzu, inaczej bym myślał o kole ratunkowym, prawda? Pierwszym, lepszym, jednym, jedynym, uchwyciłbym go się z całej siły. Z całej siły, tak? I tak jest ze Słowem Bożym. To jest koło ratunkowe rzucone w środek otchłani. Bo my jesteśmy ginącymi. Byliśmy ginącymi. Świat ginie, ludzie giną. I Jezus przyniósł słowa żywota. I to jest koło ratunkowe tam, i tam zignorować to jest lekceważenie, to jest, niech Bóg nam da taką naprawdę głęboką miłość. Warto przeczytać sobie ten psalm 119, który Mirek mówił. To jest naprawdę hołd oddany Słowu Bożemu i jeśli jesteśmy zgodni z tym, co Dawid pisze, to chwała Panu Bogu i tak trwajmy w tym. Amen.